Wówczas usłyszałem głos Pana. Pytał: kogo poślę? Kto nam pójdzie? Oto jestem, poślij mnie. A On mi polecił: idź i mów do tego ludu. Słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu, przytęp mu słuch, odbierz mu wzrok, by nie widział uszami i nie słyszał uszami. I nie zrozumiał sercem, nie zawrócił i nie ozdrowiał. Gdy zapytałem: do kiedy, Panie? On odpowiedział: dopóki nie opustoszeją miasta pozbawione mieszkańców i domy pozbawione ludzi, dopóki kraj nie stanie się pustkowiem. Pan usunie ludzi daleko, wielką pustką zionąć będzie z tej ziemi. A choćby zostałaby w niej 1/10, to i ona znów ulegnie zniszczeniu. Jak terebint lub dąb, z którego przy ścięciu zostaje tylko pień. Jego pień jest świętym nasieniem. Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do niego, opowiedział taką przypowieść. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie miały wilgoci. Kolejne padły między ciernie. Te razem z ziarnem wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padły na żyzny grunt. Tam wyrosły i wydały stokrotny plon. To mówiąc nawoływał: kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Jego uczniowie zapytali go potem, co miała znaczyć ta przypowieść. Wtedy im wyjaśnił: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, do pozostałych jednak mówi się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Znaczenie tej przypowieści jest takie. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Nikt nie zapala lampy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, tylko na widocznym miejscu, aby ci, którzy wchodzą, mogli widzieć światło. Nie ma bowiem nic ukrytego, co się nie stanie widoczne, ani nic tajnego, co nie wyjdzie na jaw i nie zostanie poznane. Uważajcie więc, jak słuchacie, gdyż temu, który ma, będzie dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma. Zjawiła się u niego matka wraz z jego braćmi, ale z powodu tłumu nie mogli się z nim spotkać. Powiadomiono go zatem: twoja matka oraz twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z tobą widzieć. Wtedy im odpowiedział: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
Ewangelie nie czynią tajemnicy z odpowiedzi na pytanie, które być może większości z nas w ogóle nawet nie przyszło na myśl, a tym, którym przyszło na myśl, być może w ogóle nie przeszło przez usta, bo jest w nim coś, co może wydawać się nieco obrazoburcze. Dlaczego Jezus, po ludzku rzecz biorąc, był tak nieskuteczny w swoim zwiastowaniu? Dlaczego Jezus po 3 latach swojej wielkiej służby, wspaniałej służby, pełnej uzdrowień, cudów, tłumów, które do Niego przychodziły, na dobrą sprawę miał przy sobie tylko garstkę ludzi? Czasami, kierując się może filmami czy takimi uproszczonymi wyobrażeniami tego, jak wyglądała służba Jezusa, myślimy, że On z każdym dniem zyskiwał coraz więcej naśladowców, coraz więcej uczniów, otaczały Go coraz większe tłumy. Tymczasem Ewangelia pokazuje zupełnie inny obraz. Owszem, te tłumy były tam na początku. Owszem, było mnóstwo ludzi, którzy przychodzili, żeby Go wysłuchać, żeby oglądać, co czynił, żeby samemu doświadczyć tych cudów, ale im dłużej trwała służba Jezusa, im więcej mówi o Królestwie Bożym, a tym bardziej, kiedy zaczął mówić o tym, że idzie do Jerozolimy, aby tam umrzeć, te tłumy, ta liczba potencjalnych uczniów, rzeczywistych uczniów Jezusa topniała. I im dłużej to trwało, tym mniej było ludzi, którzy przy Nim wytrwali. Aż w momencie ukrzyżowania, jak może pamiętacie, była przy nim garstka i to garstka kobiet, które szły z nim aż z Galilei. Może samo ukrzyżowanie nie jest takim najlepszym momentem, żeby to oceniać, ale około 50 dni później, podczas innego wielkiego święta żydowskiego, kiedy ludzie z całego Izraela, z całej Galilei znowu trafili do Jerozolimy, kiedy to już było po zmartwychwstaniu, po objawieniu się zmartwychwstałego Jezusa, po dokonaniu tego wszystkiego, co On miał dokonać na ziemi, nawet po tym, jak został wzięty z powrotem do nieba i zasiadł na tronie, wiemy dokładnie, ilu było uczniów Jezusa. 120. Mniej niż nas tutaj obecnych. Więc po tych 3 latach głoszenia, czynienia cudów, robienia niesamowitych rzeczy, ogłaszania Bożego Królestwa, wokół Jezusa była naprawdę tylko garstka ludzi. Jak więc to możliwe, że Jego służba, po ludzku rzecz biorąc, patrząc na cyfry, na numery, była tak nieskuteczna i jak mamy to rozumieć? Przypowieść o marnotrawnym siewcy, bo tak można było ją nazwać, jest w pewnym sensie odpowiedzią na to pytanie. Z przypowieściami Jezusa jest taka dziwna sprawa, że chociaż wydają nam się bardzo dobrze znane i wydają nam się takie proste w zrozumieniu, ta prostota może być trochę myląca. Dlatego, że pewne rzeczy, które były oczywiste dla ich pierwszych słuchaczy, dla nas już nie są takie oczywiste, bo prowadzimy inne życie. W innym czasie, w innej kulturze, można powiedzieć nawet w innej technologii. A po drugie, i może nawet ważniejsze, bardzo trudno jest nam usłyszeć te przypowieści pierwszy raz. Bo siła przypowieści Jezusa tkwi właśnie w ich zaskoczeniu, w zaskakujących elementach. I ten element uwidacznia się najbardziej wtedy, kiedy słyszymy tę opowieść, tę przypowieść pierwszy raz. Szczególnie te dłuższe przypowieści, takie fabularne, kiedy Jezus opowiada jakąś historię, opierają się na tym, że mają w sobie jakiś element, który dla ich słuchaczy jest zaskakujący. Albo coś, co dzieje się zupełnie inaczej, niż oni przywykli, żeby się działo. Albo jakaś postać, która zachowuje się zupełnie inaczej, niż powinna się zachować. Albo zakończenie, które brzmi zupełnie inaczej, niż każdy człowiek spodziewałby się, że ta historia się zakończy. My słuchamy tych przypowieści od wielu lat. My się z nimi wychowujemy. Nawet jeżeli ktoś nie chodził często do kościoła, żyjąc w chrześcijańskim kraju, słyszał większość przypowieści Jezusa w tej czy innej formie. Więc naprawdę trudno jest nam usłyszeć je pierwszy raz. I możemy spróbować albo tłumaczyć sobie, co dokładnie mogło brzmieć tam pierwszy raz, tylko to jest takie jak tłumaczyć dobrze znany żart, dlaczego on jest śmieszny. Nikomu nie będzie to zabawne, będziemy się tym nudzić, co najwyżej ziewać. Można próbować wspomóc się inną metodą, to znaczy znaleźć taką historię, która będzie wywoływała w nas podobny skutek, jaki przypowiedź Jezusa wywołała u pierwszych słuchaczy. Więc spróbujmy. Pewna kobieta postanowiła zrobić sobie prezent. Bez żadnej przyczyny, tak po prostu, żeby zrobić dla siebie coś dobrego. Poszła do sklepu, wskazała na wielkie pudło, które stało na wystawie i powiedziała do sprzedawcy: proszę mi sprzedać to pudło, dam panu 1000 złotych. Sprzedawca spojrzał zdziwiony, ale jak? Tak nie patrząc, co jest w środku? Nie, nie, niepotrzebne mi, to niespodzianka. Proszę bardzo, powiedział sprzedawca, dał jej pudło, a ona wzięła je, zaniosła do domu, otworzyła i okazało się, że w środku było ono pełne takich styropianowych kulek używanych po to, żeby w transporcie nic nie stało się z jakimiś cennymi rzeczami. Poszła do drugiego sklepu. Zobaczyła zapakowane pudło, które leżało gdzieś obok sprzedawcy za ladą i powiedziała: proszę mi sprzedać to pudło, a ja dam panu za to 1000 złotych. Jak to, zdziwił się sprzedawca? I nie ciekawi pani, co jest w środku? A ona mówi: nie, to ma być niespodzianka. Więc sprzedał je to, ona wzięła je do domu, rozpakowała i okazało się, że w środku jest piękny stoczek. A przynajmniej miał być piękny stoczek, sądząc po malunku na tym kartonie, bo ktoś, kto zapakował ten kwiat, nie pomyślał o tym, że jednak o rośliny trzeba dbać. Więc w rzeczywistości, więc w środku znajdowała się tylko doniczka z wyschniętymi korzeniami. Poszła do trzeciego sklepu. Zobaczyła zapakowaną paczuszkę na ladzie obok sprzedawcy, powiedziała: proszę mi to sprzedać, ja dam panu za to 1000 złotych. On zdziwiony pyta: ale jak to, tak nie wiedząc, co jest w środku? Nie, nie muszę wiedzieć, to ma być niespodzianka. Proszę bardzo, sprzedał ją, sprzedał jej to, ona wróciła do domu, rozpakowała i okazało się, że w środku był smartfon. Tylko, że był to model producenta, który już wypadł z rynku, pochodzący sprzed kilku lat, na który nie ma już żadnych aktualizacji, wszystkie najnowsze aplikacje nie będą na nim działać i w gruncie rzeczy bateria też już się rozładowała. Ona sama miała lepszy telefon, myślała przez chwilę, że może da to jakiemuś swojemu siostrzeńcowi czy bratankowi, ale pomyślała, że kto z młodzieży będzie chciał się teraz z czymś takim obnosić. I poszła do czwartego sklepu i zobaczyła tam zapakowane pudełko obok sprzedawcy na ladzie. Powiedziała, proszę mi to sprzedać, dam panu za to 1000 złotych. On pyta, ale jak to? Tak nie wiedząc, co jest w środku? Ona mówi, tak, nie wiedząc, co jest w środku, to ma być niespodzianka. Wzięła to pudełko, zaniosła do domu, rozpakowała i w środku znalazła ozdobne wydanie wszystkich dzieł swojego ulubionego autora. Sięgnęła z radością po pierwszą książkę i zaczęła czytać i czytała, czytała, aż zastał ją poranek, ale ona tylko uśmiechnęła się i od razu sięgnęła po drugą. Co myśleć o takiej historii? Jeżeli prowadzicie działalność handlową, to myślicie sobie, przyślijcie ją do mnie. Ale większość z nas myśli sobie, bez sensu. Ktoś tę kobietę musi nauczyć, jak się kupuje prezenty. Bo wszyscy wiemy, jak należy kupować prezenty. Najpierw musisz zastanowić się, co chcesz. Później musisz zobaczyć, gdzie najlepiej można to dostać. Jeżeli potrzebujesz coś zobaczyć, to idziesz do jednego sklepu, żeby to zobaczyć, ale w gruncie rzeczy kupujesz w internecie, bo tam jest taniej. Do kupowania prezentów trzeba się odpowiednio przygotować, ale w ten sposób, dając ludziom pieniądze, nie wiedząc, co jest w środku, przecież to jest okropne marnotrawstwo. Mogłaby tak chodzić z jednego sklepu do drugiego i nie wiadomo, czy w ogóle znalazła coś, co odpowiadałoby jej potrzebom. I myślimy sobie, dziwna ta kobieta. Nikt normalny w ten sposób by się nie zachowywał. Kiedy Jezus opowiada historię o siewcy, zwraca się do ludzi, dla których sianie zboża, dla których uprawa roli była czymś codziennym, czymś oczywistym. Czymś, co bardzo dobrze znali, tak jak my kupowanie prezentów, bo zbliżają się święta. I dla nich było oczywiste, że jeżeli mamy do czynienia z ziarnem, to są ziarna, to są ta część plonu zeszłego roku, która daje nam największe nadzieje, żeby znowu uzyskać dobry plon. To są najlepsze ziarna z tych, które zebraliśmy rok temu. Jeżeli mamy więc te najlepsze ziarna, to teraz musimy dołożyć starań do tego, żeby znaleźć dla nich najlepszą glebę, której będzie one miały największą szansę, żeby dorosnąć. Owszem, w tamtych czasach to było oczywiste. Nie mieli takich technologii jak my, takich maszyn jak my. Tam nie było orki, nie było bronowania, tak jak my sobie radzimy z tym. Więc oni siali w ten sposób, że rozsypywali to ziarno i nieuniknione było, że część tego ziarna spadła gdzieś na jakąś udeptaną ziemię, na taką ścieżkę, na jakiś skalisty grunt, czy może gdzieś pomiędzy te ciernie przysłowiowe. Ale każdy szanujący się rolnik, każdy szanujący się farmer dokładał wszelkich starań, żeby znaleźć ziemię, która będzie najlepsza dla jego najlepszego ziarna. I starał się zminimalizować wszelkie możliwe straty, które by wynikały z tego naturalnego procesu, jakim był zmuszony stosować. Więc teraz posłuchajmy, pomyślmy, jak ci pierwsi słuchacze musieli słuchać tej historii. Wyszedł siewca, aby siać. I oto część ziarna padła na drogę. Myślą sobie, no dobra, omskło mu się. Część ziarna padła na skałę. I wtedy myślą sobie, nie wiem, kto go uczył siać. Część ziarna padła na tam, gdzie rosną już inne rośliny, ciernie, wśród których nie będzie miało szans rosnąć. I myślę, że co najmniej połowa, jak nie więcej, myślała sobie, gdyby ten człowiek miał pracować dla mnie, nie dałby mu do ręki ani garści ziarna. Co za marnotrawstwo. I dopiero jakaś tam część ziarna na końcu trafia na glebę, na której ma szansę wyrosnąć i wydać owoc, wydać plon. Ta historia musiała być dla ludzi bardzo dziwna. Kto uczył tego człowieka siać? Jaki szanujący się rolnik postępuje w ten sposób, że nie patrzy na to, gdzie pada ziarno, które zebrał zeszłego roku? Jak można sobie pozwolić na takie marnotrawstwo? Jedna rzecz to odczuć to, co być może czuli pierwsi słuchacze tej historii, ale co to wszystko ma znaczyć, prawda? Nie myślcie o tym, że jesteście jedynymi, którzy zastanawiają się, co taka historia miałaby znaczyć, bo jak czytamy, uczniowie Jezusa przychodzą do Niego i pytają, no dobrze Panie, ale o co chodzi? Co to wszystko ma znaczyć? To jest taka inna myląca rzecz, jaką łączymy z przypowieściami Jezusa. Uważamy, że przypowieści Jezusa były takimi ilustracjami, jak współcześnie w kazaniach. Że Jezus najpierw tłumaczył jakąś prawdę, a później, żeby to ludzie lepiej zrozumieli, to przedstawiał im taką historyjkę, taką przypowieść jako przykład, jako ilustrację. Tymczasem ten fragment mówi wprost, że było dokładnie odwrotnie. Jezus mówił w przypowieściach nie po to, żeby ludzie go zrozumieli lepiej, tylko żeby go nie zrozumieli. Zaskakujące, prawda? Przychodzi do uczniów, a wciąż ludzie przychodzą do niego, on mówi, wiecie, ja uczę w przypowieściach po to, żeby ci, którzy ich słuchają, w gruncie rzeczy nie zrozumieli tego, co wy zrozumieliście. Jezus cytuje tutaj słowa z proroctwa Izajasza, dokładnie z powołania Izajasza, te słowa, które czytaliśmy na początku. Jeżeli otworzycie tę samą przypowieść Ewangelii Mateusza, znajdziecie tam cały ten cytat. Cytuję te słowa, bo Izajasz w pewnym sensie miał podobną rolę do spełnienia w swoich czasach, w swoim narodzie, jak Jezus tutaj i teraz. Izajasz został powołany przez Boga po to, żeby głosić przesłanie, głosić wieść, która z założenia było wiadome, zostanie zlekceważona. Niewielu z nas chciałby otrzymać takie powołanie prorocze. Bóg mówi, idź, będziesz prorokiem, ale i tak cię nie będą słuchać. I to będzie historia twojego życia. Ale tak został powołany Izajasz. Idź i głoś do ludu, którzy będzie słyszał, ale będą się zachowywali tak, jakby nie usłyszeli. Będą patrzeć na to, co robisz, a będą zachowywali się tak, jakby nic nie widzieli. Dlaczego? Dlatego, że Izajasz był jednym z tych proroków, którym przypadło w udziale ogłaszanie już Bożego sądu i w gruncie rzeczy danie garstce ludzi, tym, którzy potraktują te słowa bardzo poważnie, szansy, aby stać się początkiem nowej historii narodu. Izajasz głosił w tym momencie, kiedy północne królestwo, to królestwo, które bardziej zboczyło bałwochwalstwo, miało upaść. I on wzywał ludzi do upamiętania, wiedząc, że tak naprawdę go nie usłuchają. Ale będzie garstka, która potraktuje te słowa poważnie, a później, szczególnie kiedy podobny los spotka to południowe królestwo, jego słowa będą dla nich zachętą, żeby wytrwali, bo Bóg jeszcze upomni się o swój lud. Więc Izajasz jako prorok był powołany do tego, żeby głosić sąd, ogłaszać nadejście Bożej kary za niewierność, a jednocześnie powiedzieć tym ludziom, którzy chcą go słuchać, że Bóg w swoim czasie wspomni się na nich, wspomni się, upomni się za swoimi. Więc kiedy Jezus mówi, że on przychodzi i głosi w przypowieściach, tak jak Izajasz, żeby ci, którzy go słuchają, w gruncie rzeczy go nie zrozumieli, nie chodzi wcale o to, że on chce ukryć to przesłanie przed ludźmi, ale mówi, że moje głoszenie jest właściwie takim samym jak głoszenie Izajasza. Że ogłaszam, że nadejdzie czas, kiedy Bóg osądzi wszelką niegodziwość i ci, którzy potraktują moje słowa poważnie, będą mieli szansę tego sądu uniknąć. A co ważniejsze, kiedy ten sąd już przeminie, staną się zaczątkiem, staną się tym pniem, staną się tą resztką, z której wyrośnie nowy lud Boży. Czyli innymi słowy, jak połączymy te dwie rzeczy, mamy sytuację, w której siewca wychodzi na pola nie po to, żeby znaleźć, żeby siać w najlepszym miejscu, tylko żeby siejąc to drogocenne ziarno, jakie ma, znaleźć miejsca, w których to miasto ziarno będzie mogło wydać jakikolwiek plon. Zamiast iść na dobrze przygotowane pole, idzie wszędzie, gdzie tylko może iść, po to, żeby znaleźć te fragmenty ziemi, które pomimo tego wszystkiego, co tam zaszło, i tak będą w stanie wydać dobry plon. I to jest ta odpowiedź na to pytanie, które postawiliśmy na początku. Dlaczego zwiastowanie Jezusa było takie nieskuteczne? Bo przyszedł do narodu, który nie chciał go już słuchać. I to będziemy widzieli wielokrotnie w Ewangeliach. Ale mimo to, jak ten marnotrawny siewca głosił swoje słowo, dokonywał swoich cudów, przedstawiał swoje przesłanie po to, żeby trafić nawet do tej garstki, która będzie gotowa to przyjąć. Jezus nie miał złudzeń. Nie miał złudzeń co do tłumów, które przychodziły do Niego, aby Go słuchać, aby patrzeć, co czyni. Ten fragment zaczyna się w ogóle od stwierdzenia, że gdy wokół Niego zgromadziły się tłumy, bo przychodzili do Niego z różnych miast, Jezus powiedział im przypowieść. Dziwną przypowieść. O tym, że w gruncie rzeczy ja jestem siewcą, który wychodzi rozsiewać ziarna i nawet nie mam pojęcia, co z tego wszystkiego będzie. Zdając sobie sprawę, że tylko niektórzy z was potraktują je poważnie. Kiedy później opowiada swoim uczniom o tym, jak ludzie przyjmują jego słowo, można pomyśleć, że właśnie buduje czy maluje przed nimi cztery kategorie ludzi. Mówi, słuchajcie, niektórzy z tych, którzy słuchają tych słów, przychodzą tutaj tylko z ciekawości, po rozrywkę. W tamtych czasach, nie tylko w tamtych czasach, jeszcze nawet powiedzmy 100-150 lat temu w naszej kulturze, a pojawienie się jakiegoś szczególnego człowieka, jakiegoś dobrego mówcy, jakiejś znanej postaci było największą rozrywką, jakiej mogliśmy doświadczyć. Nie było internetu, nie było telewizji, nie było radia, nie można było sobie dostarczyć rozrywki tak jak chcieliśmy. Jak w okolicy pojawiał się jakiś słynny człowiek, to wszyscy szli dlatego, że coś się działo, z czystej ciekawości. I tak w gruncie rzeczy pojawiały się tłumy wokół Jezusa. Kiedy słyszeli o nim, o jakimś niezwykłym rabinie, kaznodziei, który głosi wielkie rzeczy, o tym, który dokonuje cudów, były tłumy, które szły tam z ciekawości, żeby zobaczyć, co się dzieje, dla takiej nawet czystej rozrywki. I Jezus mówi, słuchajcie, ja głoszę tym, którzy przychodzą tu z czystej rozrywki. Nie ma sprawy. Byli ludzie, którzy przychodzili do Jezusa przede wszystkim poszukując zaspokojenia swoich potrzeb. Chorzy, opętani, znękani, udręczeni przez różne przypadłości. Bo kiedy Jezus uzdrawiał, kiedy Jezus czynił cuda, odpowiadał na ich bezpośrednią potrzebę. Ale to byli tak jak ci, którzy z radością przyjmują słowo, a później, kiedy Jezus przestawał na te potrzeby odpowiadać, przestawał cały czas robić dla nich coś dobrego, odwracali się od Niego. W Ewangeliach znajdziemy taki przykład, takie słowa, które Jezus mówi wprost do tłumów, które idą za Nim. Mówi, idziecie za Mną dlatego, że was nakarmiłem, a nie dlatego, że chcecie być posłuszni słowom, które głoszę. Bo kiedy nakarmił 5000, kiedy nakarmił 4000, byli tacy, którzy szli, pójdziemy, może znowu nas nakarmi. Byli ludzie, którzy przychodzili do Jezusa w nadziei, że to On będzie dopełnieniem ich życia, że On pomoże im zrealizować jakieś ich pragnienia, cele, marzenia. Wielu z nich pewnie patrzyło na Niego przede wszystkim jako na tego Mesjasza, który miał nadejść i miał dać wolność od okupanta, od Rzymian, miał przywrócić wielkość narodu izraelskiego. Byli tacy, którzy pewnie myśleli, że przy Nim sami wybiją się na jakieś ważne pozycje. Nawet wśród apostołów byli tacy. Jak pamiętacie, to będzie pod koniec Ewangelii, matka Jakuba Jana, matka synu Zebedeusza, przychodzi do Jezusa i prosi Go, żeby kiedy już nastanie królestwo, żeby jej synowie byli tymi dwoma najważniejszymi po Jego lewicy i prawicy. Więc wokół Jezusa było wielu ludzi, którzy widzieli w Nim kogoś, przy kim sami będą mogli, nie wiem, wypłynąć, wypromować się, coś zyskać. I to byli tacy ludzie, którzy, można powiedzieć, pasują do tej trzeciej kategorii. Tych, którzy przyjmują słowo, ale ono rośnie pośród wielu innych pragnień, dążeń, pokus, rzeczywistości. I kiedy okazywało się, że Jezus nie do końca odpowiada ich potrzebom, że są inne rzeczy, które mogłyby dać im tą upragnioną pozycję, upragnione spełnienie, upragnione szczęście, zostawiali Jezusa i szli za tymi innymi rzeczami. W Ewangelii Jana jest taka scena, kiedy Jezus głosi coraz trudniejsze słowa i Jego uczniowie, czytamy, że Jego uczniowie, ci, którzy poszli za Nim wcześniej, nie apostołowie, ale to szersze grono uczniów, mówią, to twarda to mowa, kto jej słuchać może, i przestają za Nim chodzić. I zostaje tylko ta garstka. Ta garstka, która bierze sobie słowa Jezusa tak mocno do serca, dla których one nie są tylko rozrywką, nie są tylko zaspokojeniem potrzeb, nie są tylko sposobem na lepsze życie, ale stają się rzeczywistością tak mocną, tak realną, chociaż tak nieprzystającą do świata, w którym wówczas żyli, że wiążą z Nim całe swoje życie. I to oni, te 120 osób, później stają się zaczątkiem tego nowego plonu, tego nowego ludu Bożego, który powstanie, który wyda, jak pisze Łukasz, stukrotny owoc. Stukrotny owoc to jest przejaw, to jest symbol Bożego błogosławieństwa. W Ewangelii Mateusza i Marka czytamy, że ten owoc był 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Łukasz opowiadając, przytaczając tę przypowieść, zostawia tylko tę ostatnią cyfrę, bo chociażby w Księdze Rodzaju, kiedy Jakub udał się do swojego przyszłego teścia Labana i tam pracował ciężko na roli, czytamy, że Bóg mu błogosławił, także te plony, które on zbierał, były stukrotnie wyższe od tego, co zasiał. Więc jest symbol, ten stukrotny plon, to jest symbol tego, że Bóg błogosławi ten plon, który z tych ludzi później powstał. No i rzeczywiście my sami jesteśmy późniejszym plonem tego, co działo się z uczniami Jezusa już po dniu Pięćdziesiątnicy po zesłaniu Ducha Świętego. I z tego wszystkiego robi się naprawdę niesamowita historia. Bo nagle przypowieść w swojej istocie jako coś, co ma ukrywać niektóre rzeczy przed ludźmi, a staje się narzędziem, staje się jakby, można powiedzieć, ma funkcję, która jest zgodna z jej treścią. Jezus przyszedł po to, żeby swoim zwiastowaniem znaleźć ludzi, którzy potraktują Jego słowa z całą powagą. I celowo zdarzało się, mówił w sposób enigmatyczny, celowo zdarzało się, mówił w sposób, który miał ludziom utrudnić zrozumienie, po to, żeby za Nim i za Jego słowami poszli tylko ci, którzy naprawdę byli gotowi potraktować je poważnie. Jezus nie miał problemu z tym, żeby głosić wszystkim i robił to zawsze, kiedy tylko mógł, ale nie miał też złudzeń, że wszyscy, którzy słyszą Jego słowa, pójdą za Nim do końca. Jeżeli chodzi o przypowieści, Jest jeszcze inna rzecz, którą musimy zwrócić uwagę, że przypowieść sama w sobie to nie jest alegoria. Alegoria to jest taka historia, w której każdy element ma jakieś znaczenie i analizując te wzajemne powiązania między elementami możemy wysuwać coraz to nowe nauki. Każda rzecz jest symbolem czegoś. I przywykliśmy traktować tę przypowieść niemalże jak alegorię, bo we wszystkich elementach doszukujemy się dla siebie jakiejś nauki. I takim bardzo, można powiedzieć, alegorycznym interpretacją historii o marnotrawnym siewcy jest skupienie się na tym, jakim kto jest rolą. Prawda? No tak nauczyliśmy się ją czytać. Myślimy sobie, że wnioskiem z tej przypowieści jest to, że ludzie dzielą się na cztery kategorie. Jedni są taką rolą, drugą tak, drudzy taką, trzeci tacy, taką, a czwarci taką. I tak naprawdę, kiedy głosimy Ewangelię, kiedy Jezus głosi Ewangelię, musimy być przygotowani na to, że 3/4 ludzi ze swojej natury, z tego po prostu jacy są, nie przyjmą tego, co jest głoszone, a jeżeli już, to przyjmą tylko na chwilę. Rola sama w sobie, ziemia sama w sobie jest czymś statycznym, więc myślimy, że także przyjmowanie słowa jest niemalże czymś statycznym. Że to jest coś, co zostało już potwierdzone, no jeżeli jesteś złą ziemią, złą rolą, no to ciężko oczekiwać, żeby to słowo wydało w tobie plon. Tylko, że interpretując tę przypowieść w taki sposób, lekceważymy słowa, które sam Jezus powiedział. Bo kiedy Jezus tłumaczył tę przypowieść, nie przedstawia tego wcale jako coś biernego, że ludzie dzielą się na takie kategorie i nawet nie spodziewajcie się, że z tych innych kategorii cokolwiek osiągniecie. Jezus zwrócił tak na dobrą sprawę uwagę na to, co dzieje się na tej warstwie aktywnej, czynnej. Nie jaki kto jest, ale co kto robi z tym, co on mówi. I to jest ta istota tego marnotrawnego siania Jezusa. Jezus szedł do wszystkich albo pozwalał wszystkim przyjść do siebie, nie oceniając, nie decydując z góry, kto z nich okaże się tą dobrą glebą. Ale mówił, że każdy z nich, w zależności od tego, co zrobi z tymi słowami, może w przyszłości okazać się glebą dobrą lub złą. Kluczem nie jest to, jaki kto był, ale kluczem było to, co kto zrobił z tym, co usłyszał. Jego słowa były takie same do wszystkich. I teraz to, co ludzie zrobili, bez względu na to, z jakimi motywami przychodzili do Jezusa, czy przychodzili dla rozrywki, dla zaspokojenia potrzeb, dla wzbogacenia swojego życia, czy rzeczywiście, żeby powierzyć Mu swoje życie, każdy z nich mógł okazać się glebą dobrą lub złą, w zależności od tego, co zrobił. Tak Jezus tłumaczy tą przypowieść. Mówi, to gleba zła to są ci, którzy nie zrobili nic. Którzy zapomnieli o tym, co usłyszeli, którzy pozwolili, żeby ten zły diabeł po prostu zabrał te słowa i zlekceważyli je kompletnie. Ci, co nie zrobili nic, nie wydadzą żadnego owocu. Są ci, którzy wzięli te słowa na siebie na chwilę, dlatego że odpowiadają na jakąś ich potrzebę, ale kiedy przestaje zaspokajać ich potrzeby, to zniechęcają się do mnie. Nie traktują tego poważnie. Dla nich najważniejsze jest tylko to, co ode mnie uzyskają. Są ci, którzy przyjmują to, co mówię, bo widzą w tym zaspokojenie jakichś swoich dążeń, swoich marzeń, swoich pragnień. I kiedy przyjdzie czas, kiedy się okaże, że inne rzeczy mogą dać im to zaspokojenie szybciej albo lepiej, oni zostawiają moje słowa i idą za tymi innymi rzeczami. I są ci, którzy przez swoją wytrwałość, poprzez swoje oddanie, poprzez swoje poświęcenie, biorą każde moje słowo i traktują je z całą powagą, ci wydadzą owoc. I zaskakujące jest to, że w tej przypowieści, na dobrą sprawę, nie wiadomo na początku, kto będzie jaki. Bo tak jak cała ta historia opowiada właściwie cały okres dorastania zboża, dorastania ziarna, to okazuje się w międzyczasie, a ostatecznie okaże się dopiero na końcu. Kolejna rzecz, która się pojawia. Jezus mówi tutaj o lampie, którą nikt przecież zapalając nie chowa pod krzesłem, nie chowa pod korcem, ale stawia gdzieś wysoko, żeby ona świeciła wszystkim i wszystko oświecała. Istnieje takie niebezpieczeństwo w czytaniu Ewangelii, że będziemy przenosić znaczenie słów z jednego fragmentu w drugi. I tutaj ono się uwidacznia, bo te słowa znamy z innej Ewangelii, z innego kontekstu. Jezus powiedział te same słowa w kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza i wtedy bardzo wyraźnie one odnosiły się do nas, do Jego uczniów, do tych, którzy Go słuchali. Mówił, wy jesteście światłością świata, a nikt przecież nie zapala lampy po to, żeby schować ją gdzieś pod łóżkiem, pod korcem, ale po to, żeby świeciła wszystkim. I tamto znaczenie jest oczywiste, że to my jesteśmy światłością, Jego uczniowie są światłością i mamy żyć tak, żeby ludzie widzieli to dobre świadectwo w nas. I teraz czytamy te słowa i ciężko sobie to pogodzić, no bo skoro ta lampa to my, to czemu Jezus nagle zmienia temat i mówi tutaj o swoich uczniach, którzy mają być światłością dla świata? Ale Jezus wcale nie mówi o nas, o tym, że my tu mamy być światłością, ale raczej o świetle, które kiedyś padnie na nas. Tak samo jak my, używamy często tych samych porównań, tych samych zwrotów po to, żeby w różnych kontekście wyrazić różną myśl. W różnej sytuacji zakomunikować coś innego. Teraz Jezus mówi, słuchajcie, wiecie jak jest z lampą? Nikt nie zapala lampy po to, żeby ją chować. Lampa, kiedy zostanie zapalona, rozświeca wszystko i to, co jest ukryte, stanie się jawne. Mówi, przyjdzie czas, kiedy Bóg zapali swoją lampę i wtedy się okaże, kto jaki owoc wydał. Przyjdzie czas, kiedy wszystko, co teraz jest ukryte, co teraz jest niejasne, co teraz jest niedopowiedziane, będzie oczywiste, bo Bóg w swoim sądzie, Bóg w swoim objawieniu pokaże każdemu z nas i wszyscy zobaczymy, co zrobiliście z tymi słowami, które wam głoszę. I tutaj padają kluczowe słowa tego fragmentu. Słowa, które właściwie sprowadzają cały ten fragment do jednej najważniejszej myśli. Dlatego uważajcie, jak słuchacie. Dlatego uważajcie, jak słuchacie. Jezus nie skupia się, dlatego zastanówcie się, jaką glebą jesteście. Jeżeli należycie do tych pierwszych trzech, to przykro mi, marnujecie swój czas w kościele. Jezus nie skupia się nawet na tym, jakie są motywy ludzi, którzy przychodzą. Jezus do wszystkich mówi, uważajcie, jak słuchacie. Uważajcie, co robicie z tymi słowami, które ja głoszę. Jeżeli je zlekceważycie, jeżeli potraktujecie tylko jako rozrywkę, jako zaspokojenie swoich potrzeb, jako dopełnienie swojego życia, kiedy zapalą światło, kiedy przyjdzie Bóg w swoim objawieniu, okaże się, że te słowa niczego w waszym życiu na dobrą sprawę nie zmieniły. Ale jeżeli potraktujecie je poważnie, jeżeli weźmiecie je sobie do serca, jeżeli będziecie im posłuszni, bo to znaczy słuchać, nie tylko słyszeć, ale tak naprawdę być im posłuszni, to wtedy te słowa wydadzą was plon i to będzie wielki plon, plon stukrotny. Dlatego uważajcie, co robicie ze słowami, które ja do was głoszę, bo kiedy przyjdzie czas, będziecie na dobrą sprawę, nawet nie tyle osądzeni, ale stanie się oczywiste w oparciu o to, co będziecie mogli pokazać, jaki plon przynieśliście, czy potraktowaliście te słowa poważnie i czy one cokolwiek coś znaczyły w waszym życiu. Bez względu na to, z jakiej pozycji przychodzisz, masz wybór, co zrobisz z moimi słowami. Taka jest wymowa tej przypowieści, którą Jezus przedstawia swoim uczniom i w pewnym sensie też tłumom, które go słuchały. I później jest jeszcze niesamowita historia, która jest tego dopełnieniem. Do Jezusa przychodzi jego matka i jego bracia, czyli po ludzku rzecz biorąc osoby, które były mu najbliższe. Nawet dzisiaj nasi bliscy, nasza rodzina to osoby, które są dla nas najbliższe. A w tamtej kulturze, pomnóżcie to jeszcze 2-3 razy. Matka, bracia, ojciec, ale Józef, który chodził za ojca Jezusa, już wtedy prawdopodobnie nie żył. W każdym razie przychodzą ludzie, którzy po ludzku rzecz biorąc powinni być Jezusowi najbliżsi. I ktoś zauważając ich mówi Jezusowi, przyszli do ciebie twoja matka i twoi bracia, zakładając, że pewnie teraz zostawi wszystkich innych i pójdzie z nimi się spotkać, z nimi spędzić czas. A Jezus mówi niesamowite słowa. Dla mnie najbliżsi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wykonują je. Dla mnie najważniejsi, najbliżsi są ci, którzy słuchają moich słów i są im posłuszni. To jest kolejna z tych dziwnych definicji Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest tym czasem, tym miejscem, w którym nasze ludzkie kategorie przestają obowiązywać, przestają je dobrze opisywać. Bo jaki syn powiedziałby coś takiego o własnej matce, że ludzie, inni ludzie mogą być mi bliżsi niż moja własna matka? Ale Jezus mówi, ale w tym Królestwie Bożym, w tym Królestwie, które ja głoszę, wszystko zostaje przebudowane wokół jednego kryterium. Wokół tego, czy jesteś wierny słowu, które Bóg kieruje do ciebie, do całego narodu. Mówiliśmy jakiś czas temu o tym, że ten fragment jest zbudowany, przepraszam, jako taki chiasm, czyli taka struktura, w której z jednej i z drugiej strony są powielone podobne elementy. Środkiem tej historii jest ta opowieść o tym, jak jedni ludzie przyjęli Jezusa, a drudzy nie. Jak faryzeusz, który zaprosił go do swojego domu, w rzeczywistości znieważa Jezusa, a ta grzeszna kobieta, chociaż nie wiemy, jak dokładnie była natura jej grzechu, przyjmuje go w niesamowity sposób. I to była historia Ewangelii, że ci, którzy powinni byli go przyjąć, którzy znali Boże Słowo nawet za dobrze, zlekceważyli go, natomiast ci ludzie prości, ci, po których nikt by się wiele nie spodziewał, przyjęli go. Bóg w swojej szczodrości, Jezus jako siewca w swoim marnotrawstwie rozsiewał to ziarno wszystkim i to właśnie oni na nie odpowiedzieli. I teraz przed tą historią mamy podobną przypowieść i podobną opowieść o komuś, o kimś bliskim Jezusowi. Czytamy o tym Janie Chrzcicielu, który wysyła swoich uczniów do Jezusa. Jan Chrzciciel też był kimś bliskim, był właściwie krewnym Jezusa. Kiedy Jezus mówi o nim, to mówi o nim, wiecie, po ludzku rzecz biorąc, na tym świecie nie ma nikogo ważniejszego, nikogo większego niż Jan Chrzciciel. Ale w Królestwie Bożym, to które wam głoszę, ten największy po ludzku rzecz biorąc jest mniej ważny od najmniejszego, najmniej znanego członka Królestwa Bożego. I teraz to samo mówi, mówiąc o swojej matce i o swoich braciach. W Królestwie Bożym te wartości czy te relacje, które dla nas są oczywiste, zostają przebudowane i ten, kto słucha tych słów i jest im posłuszny, będzie mi bliższy niż nawet moi najbliżsi krewni. Przypowieść, którą głosi z tej strony o dzieciach, które są na rynku i sobie wzajemnie czynią wyrzuty, że kiedy śpiewaliśmy radosne pieśni, nie tańczyliście, kiedy śpiewaliśmy smutne, to wy nie płakaliście, to jest podobna wymowa jak ta przypowieść o siewcy marnotrawnym. Że Jezus przyszedł i to, co głosi, nie spotyka się ze zrozumieniem albo to, czego ludzie oczekują od Niego, w ogóle nie znajdują tego w Nim, w związku z tym reagują zarzutami. A tutaj mówi, że to, co głosi przez wielu ludzi jest lekceważone albo wykorzystywane w niewłaściwy sposób, bo chcą użyć Go do swoich celów. Podobne treści, które skupiają się na tej samej prawdzie. Ważne jest to, jak słuchamy. Ważne jest to, co robimy z tym, co Jezus powiedział. I dlatego kluczowym elementem całej tej historii są właśnie te słowa, które Jezus skierował do swoich uczniów. Uważajcie, jak słuchacie. Uważajcie, co robicie z tymi słowami, które ja do was kieruję. Bo kiedy Bóg zapali tę lampę, wszystko stanie się jawne. Co teraz my mamy zrobić z tym, jako ludzie żyjący 2000 lat później, jako Kościół, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, ale nie słyszący tych słów bezpośrednio od Niego? Można je odnieść do nas na wiele sposobów. Możemy w nich znaleźć pewną mądrość, która nam również jest potrzebna jako tym, którzy kontynuują Jego przesłanie. Że przesłanie, które nam powierzył, to przesłanie o tym, żebyśmy wzywali cały świat do pojednania się z Bogiem, w gruncie rzeczy może spotkać się z podobną odpowiedzią i spotka się z podobną odpowiedzią jak u Jezusa. Że niektórzy ludzie będą słuchali je z ciekawości, dla rozrywki. Niektórzy dlatego, że znajdą w tym zaspokojenie jakichś swoich potrzeb albo być może dzięki temu myślą wzbogacą jakoś swoje życie. I że nie powinniśmy się z tego powodu obruszać, ale powinniśmy głosić wszystkim, którzy są gotowi słuchać, będąc takimi marnotrawnymi siewcami, siejąc drogocenne ziarno Bożego Słowa, szukając tych, którzy będą gotowi potraktować je poważnie. Może jako kościoły powinniśmy uważać, żeby nie skupić się tylko na tych mniej urodzajnych ziemiach, nie próbując odpowiadać na nie, bo my nie jesteśmy powołani do tego, żeby zapewniać ludziom rozrywkę, żeby tylko odpowiadać na ich potrzeby, czy żeby tylko pokazywać ludziom, jak bycie chrześcijaninem wzbogaci ich życie. Nie, my jesteśmy powołani do tego, żeby głosić całe przesłanie Boże, mówić o Bożym Królestwie i bez względu na to, czego będą szukali ludzie, którzy będą słuchali tych słów, które głosimy, którzy będą przychodzili do naszych społeczności, każdy będzie tu mile widziany, dlatego że każdy może stać się tą dobrą glebą w zależności od tego, jak te słowa potraktuje. Ale chyba ważniejsze jest to pytanie, które już chyba brzmi w każdym z was. Ważne jest przede wszystkim to, co my z tym zrobimy. Ważne jest, jak my będziemy słuchać. I powiem wam od razu, nie chodzi o to, jak słuchacie kazań. Nie chodzi o to, jak słuchacie tego, co ja mówię. To, co ja mówię, jest naprawdę mało ważne. Bo to nie jest tak, że ja tutaj stoję i mówię jakieś prawdy objawione. W tym momencie, chociaż stoję tu z przodu, w gruncie rzeczy siedzę dokładnie w tym samym miejscu, co wy. Kazania są niczym innym, jak tylko naszym wspólnym pochylaniem się nad Bożym Słowem i mówienie sobie nawzajem, jak my te słowa rozumiemy. Więc jeżeli chodzi o to, bo to była taka pokusa, uważajcie teraz, jak słuchacie moich kazań, nic z tego. Moich kazań możecie w ogóle nie słuchać, jeżeli ktoś przysnął, niech Bóg ci błogosławi, widocznie potrzebujesz więcej snu. Ale razem siedzimy przed tym samym pytaniem, jak my, jako wierzący w XX wieku, potraktujemy słowa Jezusa. Uważajmy, jak słuchamy. Wszyscy. Więc nie chodzi o kazania, nie chodzi o wytłumaczenie Pisma Świętego. Chodzi wprost o te słowa, które Jezus skierował do nas. O słowa, które opisują zupełnie inny świat niż ten, w którym żyjemy. Słowa o Królestwie Bożym, o tym świecie, który nastanie, kiedy Bóg dokona swojego przewrotu, kiedy ci najniżsi staną się najwyższymi, a najwyżsi znajdą się na dnie. Słowa o świecie, który zbudowany jest na zupełnie innych wartościach. Słowa o świecie, w których ci najmniej ważni są najważniejsi, w których ci nieznani staną się kluczowymi, w których przywódcy są sługami albo słudzy przywódcami. Słowa, w którym ci, którzy mają niewiele, będą mieli wiele, a ci, którzy teraz cieszą się obfitością, być może będą mieli bardzo mało. Słowa o świecie, który jest zbudowany na zupełnie innych zasadach. I teraz to jest pytanie, co my zrobimy z tymi słowami? Czy potraktujemy je poważnie, czy będziemy próbowali je wpasować tutaj, w te nasze życie doczesne, według tych reguł, które rządzą wokoło nas? Można powiedzieć, chodzi o to, z jakich klocków budujemy. To moje traumatyczne wspomnienie z dzieciństwa. Każdy z nas bawił się pewnie klockami, ale nie wszystkich było stać na te same klocki. Więc ja pamiętam, miałem klocki takie, na jakie było stać moich rodziców. Proste, sprawdzały się. Ale od czasu do czasu mogłem pójść do kolegów, których rodziców było stać na klocki Lego. Zupełnie inna sprawa. I wiecie, jak to jest z takimi klockami? Jeden system klocków nie pasował do drugiego. Można było próbować sobie składać coś, jakieś konstrukcje, ale te klocki nie pasowały do siebie. Można było coś tam kombinować, ale one nie klikały, nie działały, nie dawało się z nich stworzyć jakiejś spójnej budowli. Więc w gruncie rzeczy tą przypowieść można było powiedzieć jeszcze tak, że przychodzi Jezus, który szczodrą ręką rozsypuje wśród nas klocki z tego innego świata. I teraz powstaje pytanie, co my z tymi klockami zrobimy? Uważajcie, jak słuchacie. Uważajmy, jak słuchamy. Uważajmy, jak budujemy. Bo jeżeli będziemy cały czas budować z naszych starych klocków, z tych klocków, które podsuwa nam ten świat, i będziemy traktowali te klocki, te słowa Jezusa tylko jako dodatek do tego, co mamy tutaj, owszem, no coś się uda. Nie? Weźmiemy ten klocek, pomyślmy sobie, o jaki ciekawy klocek, popatrz jaki zabawny, jaki ciekawy kolor. Bo można potraktować słowa Jezusa niemalże jako rozrywkę. Albo pomyślmy sobie, o, to mi się przyda do tego, co ja tutaj buduję. To pozwoli mi zrobić jakiś pomost, jakieś okno, którego ja nie potrafię stworzyć z tymi okienkami. Odpowie na jakąś moją potrzebę. Fajny taki klocek. Albo zrobimy z niej jakąś inną strukturę, którą chociaż nie możemy do końca połączyć z tymi naszymi doczesnymi budowlami, to i tak jakoś je umieścimy, tak że to będzie się jakoś prezentowało. Ale jeżeli będziemy w ten sposób traktowali słowa Jezusa jako dodatek do naszego życia, jako rozrywkę, jako tylko zaspokojenie potrzeb, jako tylko wzbogacenie tego, co mamy tu i teraz, kiedy zapalą lampę, kiedy Bóg zapali swoje światło, wiecie, co usłyszymy. Więc powinniśmy być tymi, którzy wezmą te klocki, chociaż nie wiemy jak, chociaż to bardzo nie pasuje do tego, co przywykliśmy, zaczniemy budować według tego nowego systemu. A te klocki łączą się w inny sposób. Te klocki układają się w strukturę, która wygląda śmiesznie na tym świecie i nie da się jej porównać do tego, co przywykliśmy budować. I ludzie patrzą na nas i myślą sobie, no ale co ty budujesz? Przecież to w ogóle do niczego się nie nadaje. I ciężko jest to zrównoważyć, bo to nawet nie chce się do końca trzymać. I uczymy się, jak budować z tych klocków, jak je sobą łączyć, jak to umieścić w tym współczesnym świecie. Wydaje nam się, że no nie wiadomo jak. Ale Jezus mówi, przyjdzie czas, kiedy zapalą światło, przyjdzie czas, kiedy porządek tego świata się odwróci. I wtedy te, zdawałoby się, niestabilne struktury budowane z tych innych nowych klocków okażą się trwałe, okażą się niewzruszone, okażą się piękne, a to, co budujemy z tych starych klocków, do których jesteśmy przyzwyczajeni, rozpadnie się pod własnym ciężarem. I wtedy Jezus mówi, no i zobaczcie, jak budowaliście. To, co musimy wziąć z tego słowa, to głównie to stwierdzenie Jezusa. Uważajcie, jak słuchacie. Uważajcie, co robicie z moimi słowami. Bo to nie jest tylko dodatek, żeby zaspokoić waszą ciekawość, potrzebę rozrywki, wasze potrzeby, czy żeby uczynić wasze życie łatwiejszym i lepszym. To jest zaproszenie, zachęta, możliwość, aby staliście się częścią tego nowego świata. I kiedy przyjdzie czas, że wszystko stanie się jawne, wtedy okaże się, jak słuchaliśmy. I ci z nas, którzy słuchali, nie tylko słuchali, ale byli posłuszni, usłyszą niesamowite słowa. Jesteście mi bliżsi niż najbliżsi po ludzku rzecz biorąc. Jesteście dla mnie jak matka i moi bracia. Uważajmy, jak słuchamy.